A w naszym studiu profesor Marcin Mniuszko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Panie profesorze, dlaczego ten Nobel jest tak istotny dla właśnie zwalczania nowotworów?
Do tego Nobla rzeczywiście musiało dojść, bo jest to odkrycie, które nie tylko jest ciekawe ze względu intelektualnego, ale jest to odkrycie, które po prostu znajduje odzwierciedlenie w życiu. Znajduje odzwierciedlenie w stosowaniu nowej generacji leków, leków opartych o regulowanie mechanizmów immunologicznych, które to leki zmieniły historię życia, historię choroby wielu pacjentów z chorobami nowotworowymi. Głównie leki te, które są niejako konsekwencją tego Nobla, tych odkryć, które zostały poczynione, znajdują zastosowanie najczęściej w leczeniu takich chorób jak czerniak, czy nowotwór płuca, czy rak płuca. Ale badania, które dotyczą zastosowania tych leków w innych chorobach nowotworowych, również przynoszą bardzo wiele obiecujących rezultatów i myślę, że przed nami również są te sytuacje, kiedy będziemy mogli cieszyć się również z całkiem pomyślnego zastosowania tych leków również w innych chorobach nowotworowych, innych niż czerniak czy rak płuca. Dlaczego tak się stało? Co jest takiego fascynującego w tym właśnie odkryciu?
No właśnie, czy odkryliśmy mechanizm powstawania raka i później zwalczania go?
Samego powstawania raka ten mechanizm, ta nagroda Nobla i to odkrycie raczej nie dotyczy. Jeżeli mielibyśmy krótko podsumować, czego to dotyczy, to popatrzmy sobie na chorobę nowotworową jako na pewną sytuację, w której nagle część komórek buntuje się, naszych własnych komórek organizmu buntuje się, dochodzi w ich aparacie genetycznym do takiego nagromadzenia różnego rodzaju mutacji, że wymykają się one zupełnie spod kontroli naszego układu immunologicznego.
Bo tutaj, panie profesorze, musimy powiedzieć troszeczkę o człowieku.
Tak.
Człowiek to jest bardzo skomplikowana instytucja. Nie jest tu nic odkrywczego, ale z racji tego, że jest tak skomplikowana, została wyposażona w różne mechanizmy, różnorodne mechanizmy, które potrafią opierać się oddziaływaniu świata zewnętrznego i tego świata wewnętrznego, tam, gdzie narusza się struktury. Czy zewnętrzne człowieka, czy wewnętrzne człowieka?
Przede wszystkim to, co się dzieje w naszych organizmach, to jest niesamowita dynamika. To nie jest tak, nam się wydaje, że mijają dni, tygodnie. Jedyne, czego nam przybywa, to fałdków na brzuchu, czy zmarszczek pod oczami. Nie. Każdego dnia rozgrywa się śmiertelna walka. Walka na śmierć i życie. I to jest jakby walka dwóch różnych, jakby dwóch sił. Z jednej strony ciągle istnieje w nas chęć, w naszych komórkach organizmu chęć do buntu. Z innej strony jeszcze też mamy przecież ciągle patogeny nas atakujące z różnej strony. Ale na przykład, jeżeli powrócimy do tej części już niezwiązanej z wirusami, z bakteriami, ale tej związanej z powstawaniem chorób nowotworowych. Dlaczego one powstają? Oczywiście no, szereg różnych mamy tutaj przyczyn. Ten bunt, te mutacje, które zachodzą w naszym DNA, które doprowadzają do powstania chorób nowotworowych, czy one biorą się tak zupełnie z niczego? No też nie do końca. No, jest szereg czynników, takich jak promieniowanie jonizujące, jak palenie papierosów. O tym ciągle powinniśmy mówić i każdemu, kto pali papierosy, przypominać, że to są takie właśnie czynniki, które wpływają właśnie na to, również szereg czynników chemicznych, które wpływają na to, że nasze komórki tworzące tkanki, nasze organy, że to, co dzieje się w ich DNA, czyli w tym, co odpowiada za funkcjonowanie tych komórek, układów, narządów, po prostu dochodzi do buntu, do niekontrolowanych mutacji. I co robi z tym organizm? I można by pomyśleć, no tak, no czasem się to zdarzy, czasem powstanie choroba nowotworowa i to jest dramat, i to jest tragedia, musimy to leczyć. Ale warto sobie uświadomić, że taki bunt, takie mutacje powstają cały czas w naszym organizmie. Jak tu siedzimy, jak rozmawiamy, jak państwo nas słuchają, tam ciągle ta walka się odbywa, tam ciągle dochodzi do takich sytuacji, że pojedyncze komórki zaczynają iść nie tym torem, co trzeba, że dochodzi w nich do powstawania, no powiedzmy, czegoś takiego, co do nowotworzenia. To nowotworzenie się ciągle jakby odbywa, ale na szczęście w 99,9% przypadków każdego dnia mamy do czynienia z tą sytuacją, że nasz układ immunologiczny stoi na straży i w momencie, kiedy dostrzega, że któraś z tych komórek zaczyna się przekształcać w tym kierunku nowotworowym, natychmiast wysyła swoich obrońców, swoje patrole i mówi, no dość, nie rozpoznajemy cię jako swoją własną komórkę, musimy coś z tobą zrobić, likwidujemy cię. I to działa w zdecydowanej większości przypadków, aż do pewnego momentu, kiedy jednak niestety w miarę upływu czasu, czy to na skutek tego, że kumuluje się z jednej strony liczba tych czynników uszkadzających, kumuluje się efekt na przykład palenia papierosów, kumuluje się efekt na przykład narażenia na jakieś czynniki chemiczne.
Długo trwa promieniowanie.
Lub też promieniowanie jonizujące w niektórych sytuacjach. Z jednej strony to narasta, ten efekt się kumuluje, z drugiej strony nie jest też tajemnicą, że w miarę upływu czasu nasz układ odpornościowy, nasz układ immunologiczny, no nie poprawia się jego aktywność, tylko słabnie. I dochodzi do sytuacji, że przez ten bardzo do tej pory, załóżmy, ciasny filtr tej obrony, no jednak pewne sytuacje te nowotworzące, te przemiany komórek, no jednak zaczynają przemykać się i zaczynają wymykać się tej kontroli. Układ immunologiczny nie nadąża, mówiąc prost, z zabijaniem komórek, które zbuntowały się. Czasami po prostu zaczyna przysypiać. Te drzemki sprawiają, że powiedzmy w pewnym momencie, gdy się obudzi, bywa już za późno. I to ta walka, żeby zrozumieć, na czym polega tegoroczny Nobel i na czym polega to odkrycie i wywodzące się z tego odkrycia późniejsze leczenie, które na szczęście mamy też w naszych rękach, ale powiem, dlaczego ono zawsze też nie działa, jest jakby konieczne do zrozumienia jakby tych mechanizmów. Mamy te dwie siły, siły zła, które ciągle dążą do buntu, do nowotworzenia. Im jesteśmy starsi, tym częściej, tym chętniej do tego dochodzi. I załóżmy, że te siły dobra, które próbują sobie z tym poradzić, ale znowu im jesteśmy starsi, tym niestety coraz słabiej, lub też im z kolei innymi czynnikami doprowadzamy do tego, że osłabiamy działanie układu odpornościowego. Zwykłe, trywialne kwestie. Kwestia snu, którego jeżeli nam brakuje, no to wpływa w sposób znaczący na funkcjonowanie
osłabiamy
układu nerwowego.
Osłabiamy organizm po prostu i wtedy podatni jesteśmy na chorobę.
Absolutnie.
Bardziej.
Stres. Zwykły. Kwestia dobrego odżywiania się, kwestia braku ruchu. Wydawałoby się, to są trywialne kwestie, ale one w bardzo zdecydowany
środków
sposób.
Środków konserwujących, tak, które są tam stosowane.
To wszystko
nad
wpływa
tym wszystkim nie panujemy.
Na funkcjonowanie układu odpornościowego. I tak to wygląda. Natomiast do czego doszło, w jaki sposób to odkrycie, które stało się w tym roku przedmiotem Nagrody Nobla, sprawiło, że powstały te nowe formy terapii, szeroko zwanej może immunoterapią, ale immunoterapia jest znacznie szerszym pojęciem. Tylko terapia oparta właśnie na obudzeniu układu immunologicznego. Otóż nasz układ odpornościowy ma w swojej budowie również takie cząsteczki, które są swego rodzaju hamulcami. I te cząsteczki dla zainteresowanych i dla chętnych, bo one pojawiają się w opisie Nagrody Noblowskiej, to na przykład są te dwie cząsteczki, te główne, jedna z nich to jest PD1, która została właśnie odkryta przez pana profesora Honjo z Uniwersytetu Kyoto, a druga to jest ta cząsteczka CTLA4, która została z kolei opisana po raz pierwszy przez profesora Jamesa Ellisona. Te dwie cząsteczki, po co one są? Czy oni je odkryli, czy oni je stworzyli? No nie, oni właśnie dostrzegli, że one występują. Miało to miejsce już ponad 20 lat temu. Na początku lat 90. poczynili takie badania i dostrzegli to, co dostrzegli na początku, że to są takie ważne cząsteczki, które odgrywają istotną rolę w tym, żeby nasz układ odpornościowy nie zaatakował własnych zdrowych tkanek. Bo pamiętajmy, że mamy jeszcze inną grupę chorób, bardzo zresztą niestety wzrastających w ostatnim czasie, czyli choroby autoimmunologiczne. I to są właśnie te sytuacje, kiedy własny układ nasz odpornościowy, no nie to, że się przysypia, ale wręcz jest nadmiernie pobudzony.
Agresywny.
To jest ta autoagresja. On jest agresywny przeciwko własnym tkankom, komórkom. To jest ta autoagresja. I te cząsteczki, jak odkryli ci dwaj panowie profesorowie, chociaż dygresyjnie, no nie sami panowie profesorowie, to są zawsze zespoły. Tu mam zawsze pewne takie obiekcje z tym, dlaczego Nagrody Nobla trafiają tylko do wybranych osób, a nie do zespołów. Generalnie jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby Nagrody Nobla nie trafiały do nazwisk poszczególnych, ale do zespołów, że Nagrody Nobla powinny być zespołowe. Bo praca, w obecnej praca w medycynie jest zawsze pracą zespołową i w pewnym stopniu wyróżnienie jednej osoby to jest pominięcie kolejnych. Ale to taka moja osobista dygresja. Sam osobiście źle bym się czuł, gdyby okazało się, że któreś z moich gdzieś osiągnięć zostało tylko, gdybym tylko ja został za nie nagrodzony, a nie osoby, które poprzez swoją własną ciężką pracę do tego się tak naprawdę w głównej mierze przyczyniły. Ale wracając do kwestii związanej właśnie z tą z kolei autoagresją. Przedstawiając cały ten obraz, widzimy, że w organizmie toczy się ciągle ta walka. Z jednej strony układ odpornościowy...
Z wrogiem zewnętrznym, a z drugiej strony z wrogiem wewnętrznym.
No tak, i tutaj tym wrogiem wewnętrznym, no oczywiście mogą być tworzące się komórki nowotworowe w naszego organizmu, ale też czasami jest tak i też do końca, przyznajmy, nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć, dlaczego układ odpornościowy, zamiast zajmować się tylko bakteriami, czy wirusami, zamiast zajmować się tylko nowotworami, dlaczego on od czasu do czasu, a w ostatnich latach coraz częściej,
lubi
obraca swoje zbrojne ramię przeciwko niewinnym komórkom? Dlaczego tak często dochodzi do chorób z autoagresji? No jest szereg różnych tutaj teorii, mówiących między innymi o pewnych szerokich konsekwencjach rozwoju cywilizacyjnego i związanych z tym zmian, ale myślę, że to temat na kompletnie już inne audycje. Ale tak czasami się dzieje. No i w związku z tym, że tak się dzieje, to nasz układ odpornościowy już od dawna wytworzył sobie pewne mechanizmy, które zresztą zostały odkryte właśnie przez dwóch panów, przez profesora Lisona i profesora Honjo. Odkryli oni, że są takie cząsteczki, jak owa cząsteczka PD1 z jednej strony, a z drugiej strony cząsteczka CTLA4 i one są obecne na komórkach, limfocytach. Te, które pilnują tego całego, powiedzmy, rozgardiaszu immunologicznego, który się dzieje.
Są taką firmą ochroniarską.
Tak, jest ich tych jednostek w firmie ochroniarskiej jest sporo, ale żeby nie komplikować sytuacji, załóżmy, że w tej chwili mówimy właśnie o tych. I mają na tej swojej właśnie, powiedzmy, na swoim pancerzu, na swojej powierzchni, mają te cząsteczki, które tak naprawdę są hamulcami. To są hamulcami, które hamują ich działalność, które w normalnych warunkach, gdy nie mamy do czynienia ani z wirusami, ani z bakteriami, ani z nowotworem, są aktywowane po to, żeby pilnować, żeby nie zaatakować własnej komórki, na przykład w jelitach, czy własnej komórki mięśniowej, czy własnej komórki wątrobowej. One są niezbędne, bo inaczej, gdybyśmy nie mieli tych cząsteczek, to po prostu to narobiłyby one strasznego bałaganu. Sami bylibyśmy jedną wielką, ciągle wszyscy mieliby choroby autoagresywne, autoimmunizacyjne. Więc one są bardzo potrzebne. Nie od razu o nich się dowiedziano i tutaj wielka rola rzeczywiście obu panów profesorów, że doszli do tego, że te cząsteczki tam rzeczywiście występują. I zaczęło się tak naprawdę to odkrycie, które opisywane jest obecnie jako choroby, jako kwestie związane z chorobami nowotworowymi, zaczęło się tak naprawdę od chorób autoimmunologicznych. A jak doszło do tego, że od chorób autoimmunologicznych doszliśmy do chorób nowotworowych, o tym opowiem Państwu za chwilę.
No właśnie, to za chwilę porozmawiamy o tych wszystkich mechanizmach. Przy okazji wyjaśnimy, co to są limfocyty